Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman w toruńskim studiu Polskiego Radia PIK, dr Sławomir Sadowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A w bydgoskim dr Krzysztof Osiński, historyk Instytut Pamięci Narodowej. Też dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, dzisiaj mamy mówić o PRL-u, o spuściźnie PRL-u, ale tak się składa, że PRL dzieliła się na różne okresy. Wiadomo, że czas stalinizmu różnił się od czasu Gierkowskiego, ten od stanu wojennego, czy lat tuż po nim. Czy można jednak spróbować wyłuskać jakieś cechy, jakieś mechanizmy charakterystyczne dla całych ponad 40 lat PRL-u?
No niewątpliwie taką
cechą. Doktor Krzysztof Osiński.
Niewątpliwie taką cechą charakteryzującą wszystkie okresy PRL-u czy Polski Ludowej, bo sama nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa to dopiero od 1952 roku funkcjonuje. To brak suwerenności i służalczość wobec obcego mocarstwa, jakim był Związek Sowiecki. Brak idei niepodległościowej jako tej najwyższej, która powinna cechować każdego przedstawiciela danego państwa. Tutaj taki serwilizm wobec obcego mocarstwa był widoczny dla wszystkich przywódców Polski Ludowej. Oni wyrzekli się niejako jako wyznacznika tej idei niepodległościowej. Chcieli służyć obcej ideologii, byle tylko realizować swoje zamierzenia, swoje plany.
Pan doktor Sadowski, jak to pan to widzi?
Ja bym tutaj poszedł chyba w nieco innym kierunku, ponieważ pan doktor skoncentrował się przede wszystkim na elitach, które wytworzone były w PRL-u, elity komunistyczne, partyjne, pewno służb bezpieczeństwa i tak dalej. Natomiast w okresie PRL-u zaistniały zmiany, które mają głęboki wpływ na stan dzisiejszy, a więc pierwszą rzeczą, która wydaje mi się być fundamentalna, to jest głęboka zmiana struktury społecznej. I są to zmiany nieodwracalne. Na przykład wydatna urbanizacja. W 1945 roku 37% mieszkańców Polski to byli mieszkańcy wsi. Na koniec Polski Ludowej to jest 62%. I tego się nie da zmienić.
Z tym, że to nie był proces, który był zasługą władz komunistycznych.
Ale oczywiście, to było planowe działanie.
To było zjawisko powszechne dla całego świata, również tego kapitalistycznego, który zachodził.
Proces urbanizacji i industrializacji był procesem planowym. To był jeden z fundamentalnych założeń marksizmu, leninizmu, że trzeba zbudować nową klasę społeczną, klasę robotniczą. I to było planowane. Oczywiście istniało to w innych krajach, ja tego nie neguję. Druga kwestia, bardzo istotna, która wpływa do dzisiaj, jak sądzę, na charakter naszego społeczeństwa, to jest likwidacja szeregu grup społecznych. Ziemiaństwa, burżuazji, część fizycznie zlikwidowano, część po prostu pozbawiono majątku i oni ulegli głębokiej pauperyzacji. Na tę grupę wymieniły nowe takie, powiedzmy, elity w cudzysłowie, które powstały w wyniku na przełomie schyłku PRL-u i początku III Rzeczypospolitej, czyli powstanie nowych grup społecznych, będące głównie ekonomicznych, będące skutkiem uwłaszczenia nomenklatury, a później zawłaszczania majątku wspólnego w wyniku patologicznej prywatyzacji, prawda? No i można powiedzieć, że jeszcze jeden element, który jest cechą PRL-owską, a który jest skutkiem szerszej polityki, nie tylko wewnątrz państwa, to jest unifikacja etniczna. Polska do 1945 roku, czy w zasadzie do 1939 roku, była państwem bardzo wielonarodowym. Byli Ukraińcy, Rosjanie, Polacy, Żydzi, Niemcy i tak dalej. W wyniku II wojny światowej część z tych nacji została po prostu eksterminowana, część wysiedlona i powstała jednorodna, homogeniczna społeczność. Nie wiem, czy na przykład ta ta unifikacja etniczna nie rodzi dzisiaj tej niechęci do obcych, prawda? Mamy być tutaj sami. To jest kilkadziesiąt lat jednak kształtowania pewnego sposobu myślenia o sobie i o zewnętrznych. To wydaje mi się, że to są te zmiany struktury społecznej, które są o wiele poważniejsze niż tylko to, że była tam jakaś elita, która dzisiaj jest już tylko i wyłącznie historią. Oni nie istnieją, prawda? No,
zatrzymując się jeszcze przy tej kwestii elity, no...
Doktor Krzysztof Osiński.
Godne podkreślenia jest właśnie pewna wymiana elit, która nastąpiła w latach 40. Już zapoczątkowane to zostało w czasie wojny przez Stalina. Wspomnieć chociażby można o Katyniu, który był eksterminacją elit polskich, a później kontynuowane po wkroczeniu Sowietów na ziemię polskie, no poniekąd rękami Niemców. Powstanie warszawskie również było eksterminacją polskich elit, która była na rękę Stalinowi. Przecież dzięki jego decyzji o zatrzymaniu frontu Niemcy mogli tej eksterminacji ludności Warszawy dokonać. I to również skutkowało właśnie eksterminacją intelektualnych elit polskich. A później to było pogłębiane, postępowało, gdzie wchodziły nowe komunistyczne elity, w cudzysłowie elity, ponieważ żadnymi elitami intelektualnymi ani moralnymi oni nie byli. Mało tego, nawet oni sami odżegnywali się od tego słowa elity. Oni woleli takie określenie aktyw partyjny. Aktyw partyjny stanowić miał o wszystkim w państwie, miał o wszystkim decydować, kształtować właśnie te postępowanie i kształtowanie społeczeństwa w duchu ideologii komunistycznej, którą partia wcielała w życie. I te elity zastąpiły dotychczasowe, ale to były elity w cudzysłowie, czyli takie ułomne, bez wykształcenia, bez wiedzy, bez jakiejkolwiek wizji, jakakolwiek by ona nie miała być. Liczyło się wierność partii i Sowietom. Można było być po czterech klasach szkoły powszechnej, a stanowiło się elitę partyjną. Stawało się pierwszym sekretarzem czy jakimś eksponowanym urzędnikiem, funkcjonariuszem partyjnym i decydowało się o życiu i śmierci ludzi w kraju. W związku z tym, a później to kształtowało wszystkie dziedziny życia i wpływało na kształtowanie gospodarki, kultury, polityki w kraju. Każdy, kto nie chciał się podporządkować temu postępowaniu, trafiał do kazamatów ubeckich. Był więziony, torturowany, a w wielu przypadkach również płacił tą cenę najwyższą, czyli płacił życiem za to, że przywiązany był do idei właśnie niepodległościowej, do idei suwerennej Polski. I właśnie tego typu elity kształtowały późniejsze pokolenia, które żyły w Polsce Ludowej i trudno było mentalnie wyzwolić się spod tej kurateli, bo każdy, kto był niezależny, był od razu piętnowany, był represjonowany. W związku z tym również nie należy się dziwić dzisiaj, że wiele tych reliktów z czasów Polski Ludowej pozostaje, czy to w przestrzeni publicznej, czy w mentalności ludzkiej, która dominuje również na dzisiejszym, w dzisiejszym społeczeństwie.
No dobrze, to proszę,
ja myślę, tak, że jednak tu trzeba
doktor Sławomir Sadowski,
że ta próba pewnego zniewolenia społeczeństwa po prostu się nie udała. Nie ma trzeba się oszukiwać, jednak pozostawał Kościół katolicki, cała wspólnota chrześcijańska. One się nie dały zniewolić i twierdzenie, że z tego powodu wszyscy byli represjonowani, to chyba nie jest do końca prawda, prawda? Więc to jest także cała wieś, która także funkcjonowała jednak w daleko idącej swobodzie i nie dała się podporządkować. To jednak odróżniało ten polski, w cudzysłowie, socjalizm od tego, co się działo w Sowietach, prawda? Więc to jednak trzeba zwrócić uwagę na tym, że PRL wbrew pozorom nie wywarł tak ogromnego wpływu na społeczeństwo polskie. Ono zachowało swoją autonomię, zachowało swoją odmienność. Stąd też ta zmiana w 89 roku, oczywiście bardzo skomplikowana, dzisiaj możemy sobie rozważać, jakiego typu to była zmiana, czy ona rzeczywiście była realna, czy może troszeczkę pozorna. Tym niemniej jednak generalnie społeczeństwo nie dało się zniewolić.
A co do tego 89 roku, no to też ja byłbym troszeczkę ostrożny i sceptyczny. To jest tylko pewien, to jest pewien symbol, odnośnik, początek pewnej transformacji, procesu, który został wtedy zapoczątkowany. Natomiast no, z pewnością nie należy wtłaczać ludziom w głowy, że był to jednorazowy akt, który zmienił jeden ustrój na drugi. No nie, ponieważ no, wiemy, już ma, nawet akt, tak już nawet ten tutaj symboliczna data wyborów czerwcowych obchodzona hucznie często i przez społeczeństwo i w mediach jako pewien znak przemian politycznych, który nastąpił, jest w pewien sposób ułomny, ponieważ 4 czerwca odbyła się tylko pierwsza tura wyborów. 2 tygodnie później odbyła się druga tura, o której mało kto pamięta. I to druga tura przecież rozstrzygnęła o wyborach i przyniosła jego wyniki. Ale musimy pamiętać, że ten proces następował, bo przecież w Polsce stacjonowały cały czas wojska sowieckie, my byliśmy częścią pewnego układu, cały czas obowiązywała pewne ustawy, podstawy prawne, które trzeba było zmieniać, wprowadzać nową konstytucję, wprowadzać nowe ustawy, ale nawet mimo tych przemian, które były wówczas zapoczątkowane, to przecież obecni byli w przestrzeni politycznej, publicznej ludzie wywodzący się z tamtego ustroju. Wojciech Jaruzelski przecież został prezydentem. Wiele osób funkcjonowało w wojsku, w służbach.
Jakby sama idea zmiany polegała na tym, żeby nie doszło do konfliktu, który mógłby się zakończyć jakimś dramatycznym zdarzeniem. Nie wiemy, jakby zachowały się elity i siły ubeckie, wojsko w sytuacji, gdyby nagle postanowiono ich przyciąć i zrobiono tak jak w Iraku, że wygodziono wszystkich z dnia na dzień na zbity pysk, za przeproszeniem. W związku z tym też reakcja nie jest znana. Więc to myślę, że też warto, jeżeli mówimy o pewnych zmianach, to trzeba też pamiętać o tym, że w każdym konflikcie są dwie strony i warto byłoby, żeby te strony raczej się dogadały, niż ze sobą walczyły.
To nie, mi chodzi o coś innego. Oczywiste. Chodzi mi tutaj o pewne odcięcie się od takiego mitologicznego wyobrażenia funkcjonującego w społeczeństwie, że rok 89, czy nawet data dzienna 4 czerwca jest takim magiczną grubą kreską, która rozdziela diametralnie dwa ustroje. Na zły komunizm i dobrą demokrację, która rozpoczęła się w 89 roku. To był proces zapoczątkowany, co niektórzy twierdzą, że on trwa cały czas, że cały czas te przemiany następują, że ten PRL właśnie gdzieś mentalnie cały czas funkcjonuje w ludziach, w ustroju, w społeczeństwie, w polityce i należy cały czas tą transformację prowadzić. Oczywiście można się spierać na ten temat, można wykazywać różnego rodzaju punkty zgodne czy przeciwne do tej tezy, ale no, chyba nie ma tutaj między nami różnicy, że ta symboliczna data jest tylko umowna i ona jest początkiem transformacji.
Przecież jako historycy zdajemy sobie doskonale sprawę, że mamy do czynienia z periodyzacją, czyli z pewnymi datami, które są w istocie rzeczy umowne. No, no, oczywiście, to pewno gdyby zapytać ludzi 4 czerwca 89 roku, czy 5 czerwca, co się w Polsce wydarzyło, no, odbyły się kolejne wybory, prawda? większość pewno nawet sobie nie zdawało sprawy z tego zdecydowanego zwycięstwa Solidarności.
Nie, no tutaj akurat się nie zgodzę, bo wystarczy przeanalizować. No
ja mówię tak dzień po, więc kiedy jeszcze praktycznie rzecz biorąc nie do końca znane są wyniki, od po prostu jeden z istotnych dni. Nie wiem, czy pan sobie przypomina, że w istocie rzeczy polskie wybory zostały przytłumione również i na arenie międzynarodowej przez wydarzenie na placu Tiananmen.
Tak.
Chinach,
gdzie
te czołgi tutaj... były bardziej obecne w telewizji niż wyniki polskich wyborów.
Akurat się nie zgodzę z tym twierdzeniem, bo analiza czy dokumentacji, czy prasy, czy doniesień telewizji, radia jednoznacznie wskazuje, że to było bardzo wielkie wydarzenie w mentalności, w świadomości Polaków. Ludzie oczekiwali zmian. Również władze bardzo przeżywały to, co się wówczas w kraju działo. Były zaskoczone skalą wyników, zwycięstwa strony opozycyjnej. Przeglądałem ostatnio w archiwum dokumentację związaną z wyborami czerwcowymi, gdzie Partia Komunistyczna przygotowywała analizy różnych wariantów tego, co może się stać w trakcie wyborów czerwcowych. I najbardziej pesymistyczny wariant, który był opracowywany wśród ekspertów partyjnych KCPZPR, nie zakładał tego, co się stało. Zakładano znacznie
lepszy wynik
dla partii w tym najgorszym, czarnym scenariuszu. W związku z tym,
Jest nawet znana taka wystąpień sekretarza ówczesnego Czarzastego, to on nie ma nic wspólnego z aktualnym prezesem SLD, ale on rozesłał do komitetów wojewódzkich takie pismo, że trzeba zrobić wszystko, żeby partia w zbyt zdecydowany sposób nie zwyciężyła. Także takie były wręcz często nastroje, kompletnie oderwane od rzeczywistości.
Panowie, mówiąc o konsekwencjach PRL-u dla współczesności, padły dwa stwierdzenia. Po pierwsze, PRL wymienił elity. Po drugie, nastąpiła unifikacja etniczna. Ja teraz tak patrzę na tą unifikację etniczną. Czy w związku z tym, że społeczeństwo jest bardziej jednorodne, powinno być mniej konfliktów, mniej sporów, powinno to łatwiej przebiegać wszystko, ta reorganizacja, to odchodzenie właśnie od różnych mechanizmów PRL-owskich. Jak panowie uważacie?
W pewnych aspektach na pewno tak, ale tutaj główna oś konfliktu jednak przebiega w tym rdzeniu politycznym. Punktem odniesienia jest polityka i poglądy polityczne, które są z tym związane. Także musimy pamiętać, że niezależnie od tego, czy byłyby różne narodowości, to przedstawiciele mniejszości narodowych również mieli swoje poglądy polityczne i część mogła być zbieżna. Przedstawicieli narodowości ukraińskiej, niemieckiej czy żydowskiej mogli opowiadać się przeciwko komunizmowi lub za nim. W związku z tym tutaj myślę, że nie byłoby wśród tych grup jak gdyby różnic pomiędzy naszymi ocenami dzisiejszymi.
Ale czy temperatura...
Natomiast temperatura sporów byłaby na zupełnie innych polach. Byłyby spory religijne, byłyby spory właśnie narodowościowe i w tym względzie na pewno te dyskusje byłyby bardziej wszechstronne czy bardziej gorące, ale oś tych sporów byłaby zupełnie gdzie indziej niż jest obecnie.
Niekoniecznie. Ja bym tutaj się odwołał troszkę do historii, a w zasadzie do zdarzeń po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta Rzeczpospolitej, kiedy to znaczna część tej narodowej prawicy rzuciła się na wybranego prezydenta, wybranego przez Żydów, mniejszości narodowej i socjalistów, prawda? Więc to jest wyraźnie i w końcu zakończyło się to tym dramatycznym zabójstwem prezydenta. Więc,
ale w PRL-u mieliśmy podobne mechanizmy, chociażby wspomnieć można rok 68, gdzie również mieliśmy rozliczenia antysemickie.
Spora różnica, prawda? Zabójstwo prezydenta, a mimo wszystko dosyć miałkie te zdarzenia. Tym bardziej, że jak pan doskonale wie, w elitach komunistycznych
gdyby skierować te teraz zapytać osoby narodowości żydowskiej, które musiały opuścić kraj, gdyby je spytać o te wydarzenia i refleksje na ten temat, czy one by powiedziały, że to były dla nich miałkie wydarzenia? To jest takie trochę kontrowersyjne moim zdaniem to, co pan powiedział w tej chwili.
Nie, oczywiście, że być może tutaj trochę przesadziłem z tym. To był dramat, oczywiście, dla ludzi, dla osób. To. Natomiast w owym czasie społeczność żydowska była już społecznością niewielką. Ona nie miała jakiegoś...
Ale bardzo wpływową, o tym też musimy powiedzieć. No bo przecież elity komunistyczne w wielu przypadkach składały się z przedstawicieli mniejszości żydowskiej. Również w bezpiece ten odsetek przedstawicieli...
Ale nie w 60-tych latach.
Dlatego, dlatego ta gorąca dyskusja trwała między frakcjami partyjnymi. Tak zwani partyzanci chcieli dojść do władzy, i chcieli po prostu pozbyć się swoich konkurentów, tezę, którzy wywodzili się z narodu żydowskiego.
Etniczne przenosiły się na spory polityczne, prawda? Więc no ten, także pewno gdyby jeszcze dodatkowe czynniki dzisiaj w naszym kraju występowały w postaci właśnie sporów narodowościowych, może jakiejś większej skali sporów religijnych, gdzieś tam pojawiłaby się wielka na przykład społeczność islamska czy coś, to być może tych sporów w naszym kraju byłoby dużo więcej niż dzisiaj, gdzie dzisiaj mamy dosyć taką jednoznaczną linię podziału która w istocie rzeczy w znacznym stopniu jest... Nie wiem, czy ona się tak naprawdę przenosi na postawy społeczne, czy bardziej jest taką formą prezentacji medialnej pewnych zjawisk.
Nie, te spory religijne nawet w okresie PRL-u również istniały. Przecież musimy pamiętać, że również w okresie PRL-u w Polsce żyli muzułmanie. Tak? No, chociażby ta mniejszość tatarska, która
ale
była...
Ale to znowu, to są mikromniejszości.
Tak, to były małe, ale one istniały. Ale musimy pamiętać właśnie, że w okresie Polski Ludowej, no był wspólny wróg, który scalał wszystkich, tak? Te spory religijne, narodowościowe, one jak gdyby blakły przy tym właśnie wspólnym wrogu, którym był komunizm. Wszyscy jednoczyli się, niezależnie od tego właśnie, jakie mieli poglądy. No, wystarczy chociażby spojrzeć na ten masowy ruch Solidarności. Szeroko rozumianej, bo ona skupiała różnego rodzaju również ugrupowania, które wokół Solidarności funkcjonowały, NZS czy KPN, RMP i tak dalej, to w strukturach tych organizacji okołosolidarnościowych znajdziemy ludzi od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. I oni wtedy wspólnie potrafili pod wspólnym sztandarem działać, bo jednoczył ich wspólny wróg. Komunizm, partia komunistyczna.
Takim działaniem, takim procesem była akcja milenijna, prawda? Wielka nowena 1956-65, kiedy Kościół katolicki jakby zupełnie na nowy sposób zaczął wokół siebie skupiać społeczeństwo i w zasadzie w pewnym momencie w tych obchodach milenijnych władza znalazła się, no, w zasadzie poza marginesem społeczeństwa. Odbywały się uroczystości gnieźnieńskie, tam równolegle państwowe, które były takie w porównaniu do tych kościelnych, no prawdę mówiąc, mało znaczącymi wydarzeniami o charakterze administracyjno-politycznym, a nie społecznym, z jakąś emocją społeczną, czy tego typu zachowaniami. Panowie. Także oczywiście tutaj funkcjonowanie tego społeczeństwa jakby alternatywnie w stosunku do państwa i władzy, to jest bardzo ciekawa kwestia i ona w różny sposób przejawiała się przez cały okres PRL-u.
Panowie,
to jest jakby potwierdzenie tej mojej tezy, że społeczeństwo nie dało się w istocie rzeczy zmajoryzować, podporządkować, zindoktrynować.
Ja jeszcze na chwilę chcę wrócić do tej unifikacji etnicznej, do tego konfliktu politycznego, bo tego, który teraz od lat się tli, czy trwa, bo chcę się zapytać, czy jego temperatura jest czymś wyjątkowym i czy ta wyjątkowość nie jest echem właśnie tego, co działo się w PRL-u, że po prostu był w PRL-u ostry podział. Była władza dyktatorska, opozycja była po to, żeby siedzieć w więzieniu i siedzieć cicho. Albo odwrotnie, opozycja na władzę patrzyła, to nie jest żadna emanacja aspiracji społecznych, tylko uzurpatorzy.
Ja myślę,
trzeba to zwalczać. Więc czy tamte podziały nie przeniosły się, albo inaczej, modele reagowania z tamtego okresu nie przeniosły się do naszych czasów, że my nie widzimy, że to są tylko różnice poglądów, owszem, różnice zasadnicze niekiedy, zasadnicze programowo, natomiast zdecydowanie więcej powinno nas łączyć niż dzielić. A można odnieść wrażenie, że zdecydowanie więcej nas dzieli niż łączy. I czy to nie jest pokłosie właśnie PRL-u?
Tym bardziej zastanawiający jest ten ostry podział, który istnieje obecnie, że obydwie główne partie walczące ze sobą, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, wyrastają z tego samego pnia, antykomunistycznego pnia solidarnościowego, który powinien teoretycznie odwoływać się do wspólnej tradycji i być zgodny wokół pewnych wartości, pewnych idei, które głosi. A tutaj no jak gdyby oś podziału poszła zupełnie gdzie indziej. Próba odwoływania się do pewnych wartości oczywiście istnieje, chociaż no widać pewne pogubienie się polityków dzisiejszej opozycji, którzy walcząc o władzę, przygarniają pod swoje skrzydła przedstawicieli właśnie obozu komunistycznego czy postkomunistycznego, stają w obronie interesów funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa czy Wojskowej Służby Wewnętrznej, którzy tracą przywileje. I ten konflikt właśnie zaczyna żyć swoim własnym życiem i przejmować te treści PRL-owskie czy post-PRL-owskie i przekładać je na dzisiejsze czasy.
Pan doktor Sadowski.
Wydaje mi się, że to jest kwestia, ja to określam mianem syndromu niedokończonej rewolucji. Każda gwałtowna zmiana powoduje, że zwycięzcy stają, którzy zwykle są tą słabszą stroną, nie mają dostępu do instrumentów władzy i tak dalej, stają przed dylematem. Jak rządzić? Czy wyczyścić do cna i w sposób tak, jak to zrobili komuniści w latach 45-44-49, prawda?
Oj, myślę, że tutaj jest zbyt daleko posunięte, bo jednak w dzisiejszych czasach nie posuwamy się do mordów politycznych.
Dobrze, może skończę, dobrze? Wtedy może, bo mi chodzi o pewien przykład, a nie o porównanie.
Ale no to może być przez naszych słuchaczy można tak wyczyścić, błędnie odebrane.
Można wyczyścić, tak jak się stało w Iraku, po wojnie w 2002 roku, albo można dokonać pewnych związków, porozumienia z elementami dawnego systemu. I u nas z jednej strony mamy tą ekipę, która uznała, że to porozumienie z dawnym systemem, to porozumienie okrągłostołowe należy dotrzymać, a z drugiej strony pojawiła się grupa polityczna, która uważa, nie, moment przejęcia władzy, a dalej trzeba po prostu wyczyścić do cna. Oczywiście absolutnie bez żadnej siły, to po prostu należy ich odsunąć od władzy i tyle. Od władzy, od wpływy, od pieniędzy. I ten spór w dalszym ciągu trwa. I on bardzo wyraźnie jest. I stąd pojawia się to, co pan doktor był uprzejmy powiedzieć, że ta strona, powiedzmy sobie, dzisiaj opozycyjna trochę się pogubiła, sięga po funkcjonariuszy dawnego systemu. Chociaż tutaj akurat obie strony nie gardzą funkcjonariuszami dawnego systemu. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten spór o to, jak rządzić po zwycięstwie.
Tak, i to jest właśnie też przykład na to, na pewno niesprawiedliwość dziejową, którą podkreślają strony konfliktu, że tak na dobrą sprawę to przedstawiciele właśnie dawnego ustroju urządzili się znacznie lepiej w nowych czasach niż ci, którzy walczyli o wolność, o demokrację, o suwerenność, niepodległość państwa polskiego. Że
tak, to,
ludzie
dawne, uwłaszczenie nomenklatury,
tak,
prawda?
Nastąpiło uwłaszczenie, dostęp do majątku, do informacji.
I tak dalej, tak.
Dokładnie. I w związku z tym tutaj chyba tkwi oś konfliktu. Obrona pewnych przywilejów przeniesionych z PRL-u i dostęp do pewnej sprawiedliwości dziejowej. W tej chwili trwa dyskusja wokół ustawy dezubekizacyjnej, tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej, gdzie funkcjonariusze dawnych tajnych służb podnoszą lament, jak to można żyć za 2000 zł, że to nie da się wyżyć. A co mają powiedzieć ludzie, którzy żyją za znacznie niższą kwotę?
1200 zł.
Na przykład. I którzy poświęcali swoje zdrowie, swoje kariery dla właśnie walki o wolną, demokratyczną, suwerenną, niepodległą Polskę. I tutaj jest ewidentna patologia systemu.
Patologia, że to jest coś nieprzyzwoitego, że państwo 27 lat
nie potrafiło zadbać.
Nie potrafiło zadośćuczynić tym ludziom. Ja bym tam się już nie czepiał, jak ktoś coś dostał, to mu nie odbierać. Ale nie może być tak, że komuś się za zasługi w żaden sposób ojczyzna nie jest w stanie oddzielić.
To jest efekt pewnego zaniedbania, które nastąpiło po 89 roku, gdzie właśnie zupełnie nie przeprowadzono pewnych procesów weryfikacyjnych w postaci dekomunizacji, bo skupiono się tylko na atakach wymierzonych właśnie w przedstawicieli służb, tajnych służb, czy to służby bezpieczeństwa, czy to wojskowej służby wewnętrznej w ostatnim czasie. O ile służba bezpieczeństwa przeszła proces weryfikacji w 1990 roku, to przecież wojskowa służba wewnętrzna takiej weryfikacji nie przeszła. Tam tylko został zmieniony szyld na WSI, Wojskowa Służba Informacyjna, i ci sami ludzie działali nadal, realizując swoje zadania pod nowym szyldem.
Zostało zwolnionych.
O, bez przesady. Praktycznie nikt nie został zwolniony. Ten proces...
Ja już nie wspomnę o tym, że zdarzały się przypadki stawiania przed sądem funkcjonariuszy tej służby. Chociażby generał Buła.
Tak, ale to było symboliczne, dlatego że zostało to odkryte przez pana redaktora Jachowicza z Gazety Wyborczej, który to opisał. No i jako... ewidentny przykład złamania prawa, no on został takim kozłem ofiarnym i to był przykład jednostkowy. Natomiast w masie oficerom WSW żadna krzywda się nie stała, żadnej weryfikacji
nie stała się krzywda.
Ale ja zmierzam do czegoś innego
został
też.
Zwolniony ze służby.
To jest akurat
nieprawda,
nieprawda, co pokazały późniejsze wydarzenia i raport z likwidacji WSI również to wykazuje. Wystarczy ten dokument przeczytać, on jest w internecie umieszczony. W związku z tym tutaj akurat całkowicie odrzucił to twierdzenie. Ale ja zmierzam do czegoś innego, mianowicie do tego, że pewne odium odpowiedzialności za czasy Polski Ludowej spadł na tych funkcjonariuszy właśnie SB głównie, ale również WSW. Natomiast to jest tak, że troszeczkę skupiliśmy się na ogonie, a nie na psie, który tym ogonem machał. Jaka odpowiedzialność spadła na przedstawiciela
członków Komitetu Centralnego,
tak jest, partii,
rządu,
która rządziła partii, wówczas,
tak dalej, tak
żadna.
Tutaj...
Ci ludzie przeszli suchą stopą, również zmienili tylko szyld, utworzyli sobie nową partię, stwierdzili, że teraz są socjaldemokracją i działali nadal, tak? Zasiadali w parlamencie, zasiadają do dnia dzisiejszego w europarlamencie, pobierają sowite profity wynikające właśnie z przynależności do pewnej elity państwowej. Tworzyli rządy, byli ministrami, byli marszałkami Sejmu, posłami, senatorami, ale również... tworzyli biznes, mając dostęp do informacji, mając dostęp do wiedzy, a przede wszystkim do pieniędzy, bo również uwłaszczyli się na fabrykach państwowych, prywatyzując je na przełomie lat 80., 90., mając dostęp do pieniędzy bankowych, bo również zaczęli wchodzić w sferę bankową. I tych ludzi żadna krzywda nie spotkała, nawet nie zostali napiętnowani w jakiś tam sposób. Cały czas sobie normalnie funkcjonują, występują w mediach jako eksperci, jako znane postaci z świata polityki, wymądrzają się, potępiają innych, pouczają innych i żadna krzywda im się tutaj nie dzieje.
Panowie, a jak długo to echo PRL-u może nam towarzyszyć? To jest kwestia biologii, czy to może dłużej trwać?
W pewnym sensie biologii, ale również myślę, że może to trwać dłużej. To, co określane jest jako tak zwane resortowe dzieci, czyli dziedziczenie pewnej pozycji społecznej, no jest faktem. prawdę mówiąc, ja nie mam pomysłu na to, jakby się z tym zjawiskiem rozprawić, prawda? Przecież ich nie eksterminujemy, nie zabierzemy majątku, na którym się uwłaszczyli, bo w istocie rzeczy zachowalibyśmy się tak, jak komuniści w 1945 roku. Nie wiem.
Tutaj no, wypada się tylko zgodzić z panem doktorem. Rzeczywiście no, jest to problem, który poniekąd rozwiąże biologia, ale nie do końca, no bo raz, że te następstwa pokoleń postępują, no i dzieci no, nie są w stanie, nasiąkając jak gdyby pewnymi ideami, odciąć się od rodziców, dziedziczą od nich pewne poglądy, ale również biznesy, tak, i w związku z tym kontynuują pewne tradycje, ale myślę, że działalność edukacyjna, przekazywanie pewnych informacji na temat tego, czym Polska Ludowa była, w jaki sposób traktowała takie ważne wartości jak niepodległość, suwerenność Polski, spowoduje, że wielu osobom otworzą się oczy i ta grupa, o której wcześniej wspominaliśmy, będzie się kurczyła. Nastąpi jak gdyby wymiana elit i w związku z tym to dziedzictwo będzie odchodzić do lamusa, ale myślę, że to jest proces, który będzie postępował jeszcze no, co najmniej kilkadziesiąt lat.
Czyli jedno, dwa pokolenia.
Mamy przykłady tego typu gwałtownych zmian, na przykład w Argentynie, w Salwadorze, gdzie w Chile, gdzie procesy rozliczeniowe od momentu zmiany do ich realizacji trwały często 20-30 lat. Więc kiedy my tutaj mówimy czasami w przestrzeni publicznej, o czym tutaj, po co to wracać do jakiejś tam lustracji czy dekomunizacji, to nie jest coś, co by było specyfiką polską. Ten proces musi zostać w jakiś sposób przecięty. Być może wcale nie chodzi o to, żeby kogoś dzisiaj skazać do więzienia, ale to, co mówi pan, potępić, wykazać pewną, co było dobrem, a co dobrem nie było. I to chyba dzisiaj w największym stopniu należałoby realizować, bo mówię, no dzisiaj już poza oczywiście jakimiś ewidentnymi przestępcami, których się być może ujawni, uważa się, że należy ich ścigać do śmierci, prawda? No, znane są te historie, na przykład zbrodniarzy hitlerowskich, którzy mieli tam pod 90 parę lat, czy ponad 90, a mimo tego stawali przed sądem, prawda? Oczywiście nie w Niemczech, tylko raczej w Izraelu. No, ale to jest taka, że pewna odpowiedzialność karna, ona zgodnie z prawem będzie dośmiertna. Natomiast pewne procesy, dyskusje na temat przeszłości, no to będzie nie tylko proces dla historyków, ale również i w dalszym ciągu, jak sądzę, dla polityków, dla działaczy społecznych.
Ale to rozliczenie właśnie z Polską komunistyczną dlatego tak topornie również postępuje, że nie było weryfikacji również w sądach, w prokuraturach, gdzie często do dnia dzisiejszego, analizując skład osobowy tych sądów czy prokuratur, doszukać możemy się nazwisk osób, które sądziły w okresie stanu wojennego, które wydawały wyroki na opozycjonistach, na osoby, które walczyły o suwerenną, niepodległą, demokratyczną Polskę. A dzisiaj te osoby no, stanowią autorytet i są sędziami w sprawach o rozliczanie Polski Ludowej. No i czy oni są w stanie odciąć się od tego swojego dziedzictwa, są w stanie zdobyć się na pełen obiektywizm i skazywać te osoby? Czasami zapadają kuriozalne wyroki i czy właśnie powodem tych kuriozalnych wyroków nie jest to, że właśnie te osoby niejako sądzą we własnej sprawie.
No tak, ale czy wymiar sprawiedliwości w Polsce po 1989 roku został wyposażony w odpowiednie przepisy, w odpowiednie prawo?
No właśnie.
Od tego by należało zacząć.
Tutaj profesor Strzembosz stwierdził, że środowisko oczyści się samo. Że to będzie proces.
Ale przepisy i prawo to ustawy, a ustawy to politycy.
No i politycy
politycy zadecydowali o tym, co ma być, czego nie ma być. Podejrzewam, że gdyby...
Chociaż no, możemy to odnieść do dzisiejszej sytuacji, gdzie politycy próbują dokonać jakiejś reformy sądownictwa i wokół tego jest duża awantura. Czyli
dlaczego?
Widać,
że proces jest po prostu wykonywany nieszczerze, najzwyczajniej w świecie. Trzeba powiedzieć wprost społeczeństwu. Musimy wymienić sędziów, a nie mówić, że przyspieszymy coś, że będzie lepiej, że będzie gorzej. Trzeba mówić szczerze, a cała reforma jest podszyta taką głęboką nieszczerością, że chodzi o, o nasze dobro, a nie wcale o to, żeby wyczyścić sądy. I taka jest prawda. No. Nie ma co się mówić, że trzeba po prostu, jeżeli mówimy, że są sędziowie, którzy sprzeniewierzyli się zawodowi, to trzeba ich z tego wyrzucić. Także decyzją polityczną.
Tutaj ewidentnie należy się zgodzić z tym, co pan doktor mówi. Z tym, że no, widzimy, jakie to emocje wzbudza wśród społeczeństwa.
Ale Niemcy,
szczególnie
Niemcy po 89 potrafili.
Potrafili, chociaż też nie do końca. Też w Niemczech jest wiele reliktów dawnego ustroju, ale komunistycznego, no bo w części Niemcy dotknął ten brzemię komunizmu, ale również no, musimy pamiętać, że nie do końca Niemcy poradzili sobie z tym dziedzictwem nazistowskim. Przecież też są w społeczeństwie...
Nie do końca, w sposób bezczelny wręcz, bardzo przez dziesiątki lat po wojnie hitlerowscy sędziowie orzekali.
Tak, 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 dokładnie. To
łatwo było się rozliczyć z NRD, no bo to był jakiś tam elemencik drobny, prawda? To Wielka Federalna Republika Niemiec rozprawiła się z tym polipem komunizmu narzuconego przez Związek Sowiecki. Natomiast ze swoimi problemami do tej pory mają poważne kłopoty.
Tak, tak, tak. No i właśnie tworzenie niemieckiego powojennego wywiadu czy struktur wojskowych opierało się tak na tych hitlerowskich, nazistowskich elitach, kadrach. W związku z tym tam sentyment do tamtych idei cały czas w Niemczech istnieje. On jest tępiony, jest zwalczany, ale on jest. W związku z tym należy również w ten sposób postrzegać te przemiany, te walki, które prowadzone są w państwie polskim i dlatego właśnie one tak ciężko przebiegają i są takie długotrwałe.
Panowie, pewnie długo jeszcze byśmy mogli na ten temat rozmawiać, ale czas szybko dosyć biegnie. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan dr Sławomir Sadowski, politolog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. W bydgoskim studiu był dr Krzysztof Osiński, historyk Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję pięknie za udział w audycji, a ja zapraszam za tydzień.
Dziękuję.
Dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.